Arsenał Kultury.
Dzień dobry, witamy Państwa w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Dzisiaj będziemy mówili o sztuce, ale w szczególnym kontekście, mianowicie o sztuce politycznej. Nie ukrywamy, że inspiracją do tego tematu jest tegoroczny Festiwal Malta, a zwłaszcza wypowiedź jednego z kuratorów tego festiwalu, Gorana Iniacza, który zdefiniował, udzielając wywiadu dziennikarzom X-a, charakter festiwalu, a ten charakter jest zdecydowanie właśnie polityczny. Pada w wywiadzie takie zdanie, które zresztą jest tytułem tego wywiadu: każda sztuka jest polityczna, i o tym będziemy rozmawiali, czy tak jest, o tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi.
Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu jest Karolina Staszak, redaktor naczelna Arteonu, miesięcznika o sztuce, dr Cezary Kościelniak, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Dobry wieczór Państwu.
Niestety nie udało nam się zaprosić do studia osoby, artystów, naukowców, którzy z definicji zajmują się polityką w sztuce. Uważają, że taka jest w sumie rola sztuki, również bycie polityczną. No, żałujemy. Chcieliśmy dla słuchaczy poszerzyć spektrum naszych rozmów arsenałowych. Mam nadzieję, ponawiam cały czas tutaj na antenie zaproszenie, mam nadzieję, że uda się następnym razem.
Goran Iniac, jeden z kuratorów tegorocznej Malty, której głównym tytułem jest, czy idiomem, jak mówią o tym organizatorzy, są Bałkany, aczkolwiek, jak wynika z tego wywiadu, właściwie festiwal nie będzie koncentrował się na tematyce bałkańskiej, bardziej będzie się odnosił do współczesnej sytuacji politycznej w Polsce. I kurator Goran Iniac w bardzo taki dosyć kategoryczny sposób definiuje własne rozumienie sztuki. Mówi tak: każda sztuka jest polityczna przez sposób, w jaki funkcjonuje w przestrzeni społecznej. Nawet brak bezpośrednio zaangażowanej wypowiedzi jest również aktem politycznym, ponieważ sprzyja pewnemu systemowi wartości. Pani Karolino, czy każda sztuka jest polityczna? Czy pani, prowadząc miesięcznik o sztuce, uznaje, że rzeczywiście takie myślenie dzisiaj w dzisiejszej kulturze jest zasadne?
Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze odniosłabym się do takich słów, które tutaj nie zostały zacytowane. Mianowicie, komentując odmowę przez ministra finansowania Festiwalu Malta, Iniacz powiedział, że minister zrobił to z powodu osobistych antypatii i ideologicznej niezgody z programem. Więc ja bym tu chciała raczej powiedzieć, że nie jest to ideologiczna niezgoda, tylko raczej jest to niezgoda na ideologię. No bo czymże jest właśnie ta teza, która mówi o tym, że każda sztuka jest polityczna? Polityczność sztuki to jest jeden z takich lewicowych paradygmatów, lewicowych założeń, które rzeczywiście trzeba przyznać, że rządzą dzisiaj w instytucjonalnym obiegu sztuki i przede wszystkim w akademickim dyskursie, który ten obieg napędza. Natomiast one nie opisują, ta teza nie opisuje rzeczywistości. Ona ją raczej w tym momencie stymuluje poniekąd, dlatego że wciąż powtarzana ta teza, wciąż powtarzana przez niektórych profesorów wykładających na akademiach artystycznych, czy przez większość krytyków, bo dzisiaj to większość krytyków oczywiście też powtarza tę tezę, ona zaszczepia w umysłach młodych, zwłaszcza artystów, no jakby taki pomysł, że trzeba w ten paradygmat się wpisać.
Ale może taka jest rzeczywistość współczesna, bo gdy spojrzymy na sztukę, która dociera do nas z mediów, tak? Która jest w głównym nurcie. Mówi się, że głównym nurtem sztuki, czy najważniejszym zjawiskiem w sztuce po 89 roku w Polsce jest sztuka krytyczna, która jest sztuką. Tu przypomnijmy takie działania jak twórczość Katarzyny Kozyry, czy Artura Żmijewskiego na przykład. One wyznaczają, czy Zbigniewa Libery, one wyznaczają ten nurt sztuki krytycznej. One są w głównym nurcie. W kolekcjach muzealnych, jeżeli zobaczymy kolekcje muzealne na przykład w Warszawie czy w Krakowie, to lata 90., najnowsza historia sztuki jest reprezentowana właśnie poprzez pracę tych artystów, więc może tak jest, że sztuka
jest
że nie ma od tego, że nie ma, tak, tylko że jest to rzeczywistość, tak? Nie tylko mówimy o dyskursie, zaklinaniu rzeczywistości, ale te kolekcje, wystawy w głównych galeriach pokazują nam, jaka sztuka właściwie jest dzisiaj najbardziej interesująca.
Powiedziałabym, że jest to kwestia tak jest. Owego marszu przez instytucje, dlatego że jeśli wystawimy głowę poza obieg instytucjonalny, i mówię to z doświadczenia, ze swojego doświadczenia jako krytyk sztuki, wtedy dostrzeżemy naprawdę rzesze artystów, którzy wciąż tworzą zupełnie tradycyjną sztukę, posługują się tradycyjnymi mediami, stawiają nam warsztat i tu muszę zaznaczyć...
Może to już jest przeszłość.
Tu muszę zaznaczyć, że to są artyści o bardzo rozmaitych poglądach. Jeśli chodzi o, na przykład o poglądy obyczajowe, są to bardzo często liberalno-lewicowi artyści. Natomiast wciąż kultywujący formę. Więc ja bym nie powiedziała, że opisuję rzeczywistość. To jest naprawdę kwestia dyskursu. Ale jeszcze o tej polityczności, bo ja mam takie skojarzenie z politycznością. Ta teza o polityczności sztuki, ona, czy w ogóle naszych wszelkich działań prywatnych, które oddziałują na rzeczywistość i wspierają jakieś tam systemy wartości, no to ona jest w takim, ta teza jest w takim stopniu prawdziwa, w jakim jest banalna. I to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że wszystko jest w ruchu. No i do pewnego stopnia, znaczy i tak jest, tak? Ja teraz, kiedy siedzę na krześle, no też jestem w jakimś ruchu ze względu na to, że kręci się Ziemia wokół Słońca. Ale mój ruch różni się od ruchu samochodu wyścigowego, który bierze udział w wyścigu, prawda?
Więc jakby no ale trudno przyjąć, w ogóle że żyjemy jest... poza historią i poza pewnymi uwarunkowaniami politycznymi.
Tak, jeśli ale ta kategoria nie jest użyteczna jako... do opisu, ona, ja tylko skończę, ona nie jest użyteczna do opisu rzeczywistości, tylko ona moim zdaniem jest użyteczna do tego, żeby generować konflikt, bo wtedy możesz powiedzieć, wtedy można powiedzieć tak, że ci artyści, którzy uprawiają tradycyjną sztukę, posługują się tradycyjnymi mediami, oni są nieświadomi i oni są tak nieświadomi, jak na przykład kobiety, które mówią, że nie są feministkami.
Ale tutaj się faktycznie muszę zgodzić, bo dlatego, że klasyk mówiący o tego typu pojęciach, Karl Schmitt, za istotę polityczności uznał za istnienie konfliktu przyjaciel-wróg, my-oni. Czyli jest to po prostu walka.
No tak, wszystko jest oparte właśnie o konflikt. Ale może już nie
czy
będę...
nie jest, czy konflikt, no można powiedzieć, że w naszej przestrzeni społecznej dzisiejszej ten konflikt jest obecny. Czy ten paradygmat polityczności w kulturze na przykład jest paradygmatem dominującym? Panie doktorze, to pytanie do pana.
Tak, bardzo ciekawa sprawa. Trochę się zamyśliłbym, bo słucham, co powiedziała pani redaktor Karolina Staszak i wydaje mi się, że to jest dosyć ważny wątek. To znaczy, kiedy mówimy o polityczności w kulturze, kiedy powiadamy o polityczności w sztuce, to musimy się zapytać, w jaki sposób politykę, polityczność definiujemy. I mimo wszystko tutaj wydaje mi się, nie powinniśmy skazywać się na taki determinizm jednej koncepcji polityki. Polityki jako walki, polityki chociażby jak tutaj zacytowany ten znany filozof, który powiadał, że kultura jest jakby tym, co właśnie ma przejmować instytucje, ma być częścią polityki. No równie dobrze możemy wskazać na bardzo wielu polityków, chociażby z wielu niezwykle prężnych europejskich tradycji politycznych, chociażby niemieckich Hadeków, myślę tutaj o chociażby tych, którzy tworzyli chadecki powojenny ład w Niemczech. Kiedy spojrzymy na ojców założycieli Unii Europejskiej, no to tam bardzo wyraźnie można znaleźć politykę rozumianą inaczej, jako fundamentalną troskę o dobro wspólne. To jest rozumienie polityki arystotelesowskie, to jest rozumienie polityki, które jest o wiele dłuższe niż to rozumienie polityki walki, które przyszło wraz z Marksem.
Ale wydaje się, że jednak już nowoczesne myślenie o polityce wyparło ten sposób myślenia o polityce.
No kiedy na przykład spojrzymy chociażby na debatę o Solidarności Europejskiej, tak, niekoniecznie związaną i tą z uchodźcami, aczkolwiek to jest rzecz dosyć paląca, jeśli idzie o kwestię Solidarności, ale kiedy chociażby sobie spojrzymy, na czym polega fundamentalna, aksjologiczna debata chociażby o rozszerzanie Unii, kiedy definiujemy narody, kiedy definiujemy wspólnoty europejskie, kiedy redefiniujemy Europę. To jest bardzo ważna sprawa, redefiniowanie Europy, chociażby w kontekście Ukrainy. Jeszcze niedawno Chorwacja, ostatnie państwo, które zostało przyjęte w kategorii właśnie Bałkanów, a propos Bałkanów i tego, co ma stać się na Malcie. I proszę zauważyć, że tam kwestia dobra wspólnego, kwestia solidarności, kwestia poszukiwania uwspólnienia aksjologicznego, a nie konfliktu, a nie walki, jest kwestią fundamentalną. I teraz ja mam pytanie takie, czy rzeczywiście nie doszło do pewnego zawłaszczenia pojęć polityczności, które wydaje mi się w sposób niezwykle, i to nie, że jest tylko z mój pogląd, ale no to można spojrzeć na historię myśli politycznej, na historię filozofii, można spojrzeć też na nawet na całą paletę, panoramę idei, które pokazują, że to jest tylko jakiś pewien określony wycinek. I nie jestem wcale do tego przekonany, że po pierwsze ten sposób pojmowania polityki przetrwa. To, że on jest na fali, to nie znaczy, że on przetrwa. On nie przetrwa dlatego, że on tak naprawdę nie buduje. Tak? Politykę jednak budują społeczeństwa i społeczeństwa w pewnym momencie mają jakąś swoją rozumność w Europie, stąd też często te projekty radykalne po jakimś czasie stają się ze sfery politycznej wypychane i zastąpiane jakimiś projektami bardziej komunitarnymi.
Pewnie byłoby cudowne, ale praktyka pokazuje, że jednak cały czas to trwa. I ja nie byłabym taka ufna co do intencji polityków. Raczej wydaje mi się, że to jest po prostu demagogia.
Natomiast przekładanie to na kulturę. Przekładanie to na kulturę. Ja mam takie wrażenie, że kiedy z prawą politycznością chce się zająć artysta, mówię to jako filozof, nie jako historyk sztuki, być może się mylę. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, ale mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo wieloma uproszczeniami często w pewnych narracjach politycznych w sztuce. To znaczy, kiedy słyszę, że artysta chce zbadać jakiś problem, to wydaje mi się, że przyjmując czy to metodę filozoficzną, czy to jakąś heurystyczną, czy to jakieś podejście socjologiczne, to bardzo często widzimy, że próba pokazania na ten problem jest bardzo jakaś naiwna, jest czasami nawet wręcz dziecinna, ośmielę się powiedzieć.
Tak, ale tutaj mówimy już o pewnym potencjale badawczym, czyli jakby porównujemy,
trochę tak,
porównujemy sztukę, natomiast kwestia...
Ale ta sztuka rości sobie do tego,
oczywiście.
Żeby być właśnie wyjaśniaczem tych...
Natomiast uczestnictwo w procesie, czy tutaj Iniac mówi o akcie politycznym, tak? To nie zakłada też takiej perspektywy badawczej, chociaż rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że w jego wypowiedziach ten język badawczy pojawia się. Natomiast mowa też jest o tym systemie, o systemie wartości. Tutaj padło, pan doktor powiedział o pewnym fundamencie aksjologicznym. I teraz może do tego możemy się odnieść, bo właściwie jakby o jakim fundamencie mówimy i skąd te wartości mielibyśmy czerpać. Jeżeli uznamy taką definicję polityczności bardzo szeroką, tak, która będzie jakby tą polityczność nie tylko traktowała w kategoriach walki, ale jakby czegoś, co nam organizuje całe życie społeczne, i wszelkie wartości, którymi się posługujemy w systemie demokratycznym, muszą być wypracowane jakby właśnie w procesie politycznym, tak? Nie mogą pochodzić, nie mogą być dane z innych systemów. To myślę, że takie myślenie za autorem właśnie tej wypowiedzi stoi. A więc mówimy tutaj o wolności obywatelskiej, o prawach. I w tym momencie sztuka, która czasem ujawnia pewne mechanizmy, tak, na przykład mechanizmy cenzury, spełniałaby też rolę polityczną, niekoniecznie poprzez badanie czy analizowanie pewnych procesów, ale odkrywanie też pewnego procesu. Ja myślę, że o tym też możemy, tak to możemy też rozumieć, jakby działanie polityczne sztuki.
Tylko, że tutaj wydaje mi się trzeba, tu są dwie różne kwestie, to znaczy pierwsza kwestia to taka, czy nie podchodzimy jednak w taki relatywizm, przed którym nas trochę przestrzegał Jan Paweł II, pamiętamy tą słynną wypowiedź Jana Pawła II, że demokracja bez wartości staje się jawnym bądź ukrytym totalitaryzmem. I tutaj stawiamy pytanie, skąd brać wartości? Ja jednak jestem bardzo odległy od takiego myślenia na zasadzie konsensualizmu czy powszechnej zgody, że oto sobie ustalamy coś za wartość i fundujemy to jako pewien moduł, który ma nas teraz wszystkich obowiązywać. Jednak sfera aksjologiczna jest czymś, do czego trzeba sięgnąć poza ustaleniami, stąd też sięgamy do jakichś porządków hierarchicznych, stąd też kwestia chociażby właśnie przekonań religijnych, Boga, kwestia odtworzenia natury, tak, która jest jakimś porządkiem, który ma być źródłem wartości. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna sprawa. To znaczy, ja powiem szczerze, że nie do końca ufałbym nie tylko artystom w sztukach wizualnych, ale to może o wiele lepiej widać na literaturze. Ja bym nie ufał temu, kto zajmuje się politycznością, ale nie zajmuje się jednak pytaniem fundamentalnym, aksjologicznym, ponieważ właśnie tak jak pan redaktor powiedział, skoro chcemy powiedzieć, jak ma działać świat, to musimy wpierw odpowiedzieć na pytanie, z jakich kamieni milowych się on składa i dlaczego wybieramy te, a nie inne kamienie milowe. Stąd też bardzo często, tak mi się wydaje, jak patrzę na różne performansy, czy jak patrzę na różne akcje właśnie sztuki społecznie zaangażowanej, to mam wrażenie, że one są tworzone bez tego fundamentalnego pytania, a przynajmniej bez świadomości tego fundamentalnego pytania. I teraz, dlaczego mówiłem o tym, że to jest nietrwałe? Proszę Państwa, spójrzmy sobie na albumy o jakieś właśnie, no wtedy jeszcze nie było Artnauta Szena, ale jakieś właśnie takie albumy zbierające sztukę z początku lat 90., z lat 90., gdzie występuje sztuka krytyczna. Proszę mi powiedzieć, co z tego przetrwało do dziś. Proszę mi powiedzieć, którzy z tych twórców
w kolekcjach, na przykład w kolekcji Zachęty mamy 30 prac Katarzyny Kozyry, różnych filmów, więc tutaj jest pewien materiał.
Dobrze, ale myśli pan, że się odwołują następne pokolenia twórców do tego? Myśli pan, że to, że Katarzyna Kozyra rzeczywiście współbudowała
świadomość artystyczną? Ja myślę, że tak jest, ale jest to kwestia znowu
właśnie,
nauczania i dyskursu. Ale ja bym tutaj jeszcze chciała coś dorzucić.
Chciałabym
jeszcze tylko, bo to pasowałoby do tego, co mówił Cezary, za profesorem Wojciechem Włodarczykiem. On napisał kiedyś taki bardzo ważny tekst Iluzje nowoczesności i napisał tak, że iluzją jest projekt polityczności sztuki, realnością jest artysta i badacz mający ambicje polityczne. Więc jako krytyk sztuki, jeśli już mam mówić o praktyce, moje podejście do takich prac politycznych, takich też, które formy nie mają żadnej konkretnej, bo to też jest tutaj osobna kwestia, formy, podchodzę zupełnie inaczej, muszę podejść zupełnie inaczej niż do dzieł tradycyjnych, ponieważ podczas kiedy piszę cokolwiek na temat obrazu olejnego, mogę zdać relację z mojego doświadczenia wizualnego. Natomiast kiedy mam opowiadać, opisywać, pisać na temat dzieła właśnie jakiegoś politycznego, jakiegoś podejmującego bardzo ważne tematy, który nie ma takiej formy tak naprawdę, tylko składa się, jest jakoś rodzajem jakiegoś rebusu, to ja wtedy muszę się zupełnie inaczej zachować. Ja muszę się zachować bardziej jako publicysta, który docieka celu, motywacji, musi rozbroić w jakiś, rozpoznać kontekst, bo często jest tak, że kontekst tym pracom nadaje znaczenie. Jakby bez kontekstu praca jest zupełnie niezrozumiała albo właśnie wręcz nie ma znaczenia. Więc wobec takich prac musimy się zachowywać jako wręcz nawet niekiedy dziennikarze śledczy, tak? To zupełnie innych predyspozycji od nas wymaga takie prace polityczne. Musimy zupełnie inaczej do tego podejść.
No ale może to jest kwestia właśnie jakby zmiany pewnego paradygmatu artystycznego. Ja proponuję zrobić tutaj małą przerwę. Wysłuchajmy utworu trupy Wertera Utrata, przepis na posła. Zapraszam.
Najpierw należy znaleźć partię, dużą i taką, która rządzi. Zapisać się jej regularnie. Opłacać składki. Pozyskać zaufanie szefa. Być pomysłowym, zawsze chętnym. Dzięki lenistwu wszystkich wokół stać się niezbędnym. Wewnątrzpartyjne poznać frakcje, wiedzieć kto z kim i przeciw komu. Silniejszym trzymać się po cichu, zbierać stronników. Kiedy nadarzy się okazja, przyjąć posadę skromną w gminie. Przyglądać się, no o rodzinie nie zapominać. Polityk musi mieć zaplecze, kontakt z biznesem i mediami. Dobra współpraca owocuje zamówieniami. Trzeba działać, fundusze i poparcie zbierać, z prezesem zrobić sobie zdjęcie, listę otwierać. W kampanii trzeba obiecywać, mówić bez sensu, niedokładnie, zatańczyć, śpiewać, w piłkę grywać, wyglądać ładnie. To takie miłe i radosne, mieć swój fotelik i tabliczkę, guzik czerwony i zielony sobie naciskać. teraz już będąc tak wysoko, trzeba pamiętać o wdzięczności, żeby zasłużyć na szacunek u potomności. Poseł ma swoje obowiązki. Są posiedzenia, są komisje, interpelacje i wywiady dla telewizji. Trzeba być czujnym i gotowym, bo mogą przysłać SMS-em, że trzeba stanąć za prezesem w trakcie przemowy. Należy poznać dużych ludzi, którzy prowadzą ważne sprawy. Można im pomóc uchwalając ciche ustawy. Kiedy poparcie zacznie spadać, należy znaleźć nową partię. Zapisać się i regularnie opłacać składki.
Arsenał Kultury.
Trupa Wertera Utrata podała nam przepis na posła, a my rozmawiamy o sztuce i polityce, a właściwie o sztuce politycznej. Tu przypominam, że wychodzimy od wypowiedzi jednego z kuratorów tegorocznej Malty, który stwierdza, że każda sztuka jest polityczna. Jeżeli sztuka jest polityczna, to artysta wciela się niejako w rolę polityka. I tu można, jeżeli przywołamy niedawną, ale ciągle graną sztukę w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Orwiela Frilicza, Klątwa, który również jest kuratorem tegorocznej Malty, to jest drugi z kuratorów, a więc jego spektakl jest spektaklem politycznym, to właściwie czy nie powinniśmy traktować artysty w tym momencie jako polityka? Ze wszystkimi konsekwencjami, które
no więc
to pociąga.
O to chodzi, że cały czas jednak pomimo tego, że artyści chcą być politykami, bardzo wygodny jest ta autonomia pola sztuki, jednak jest wygodna, bo kiedy można to zrobić, kiedy jest jakiś problem, to taki argument, że to jest tylko sztuka rządzi się innymi prawami, to jest
no właśnie,
wygodne.
Na jakiej zasadzie można o tym mówić?
Doprowadziło to do tego, że jest to taka bezetyczna enklawa, tak naprawdę.
Pomiędzy ministrem a artystami, a kuratorami Malty, jeżeli kuratorzy deklarują, że uprawiają sztukę polityczną, to w gruncie rzeczy jest to jak najbardziej na miejscu. To jest spór na pewne ideologie. Więc na jakiej zasadzie tutaj przebiega krytyka i uznanie tego, co na przykład robi minister, czyli odmawia finansowania festiwalowi teatralnemu, jako no, działanie nie na miejscu, tak? O tym mówi...
Znaczy, mam teraz na antenie powiedzieć, że nie jest to działanie nie na miejscu. Ja się tak zastanawiam, na jakiej zasadzie można to bronić, będąc uczciwym.
To znaczy o pewną spójność tożsamości artystów, którzy z jednej strony uważają się za działaczy politycznych wręcz, to, bo oni jednak mówią o swoich dziełach wprost, jako akt polityczny, a z drugiej strony właśnie jakby domagają się pewnego innego traktowania. Jak tutaj można spójność pewną znaleźć?
No właśnie, panie doktorze, jak
to
można?
Myślę, że tu jest w ogóle sprzeczność, ponieważ jeśli ktoś zakłada, że ma prawo krytykować i to krytykować, trudno nazwać to, co robi pan Frilicz krytyką, to jest po prostu najzwyczajniej w świecie ohydna obraza. Kiedy weźmiemy sobie fragmenty z tych nielegalnych filmów z Klątwy, no to bardzo trudno to inaczej nazwać, jak no, próba wyszydzenia i obrażenia. I teraz jeśli ktoś mówi, że uprawia sztukę bez konsekwencji, to myli klasycznie, czy też tak jak my pojmujemy, po prostu myli koncepcję wolności z koncepcją samowoli. To, że ja jestem wolny w wyrażaniu jakiejś idei, to nie znaczy, że ja jestem samowolny, że ja mogę powiedzieć, wszystko językiem obrazoburczym, że ja mogę po prostu...
Może się trochę teraz wcielę w adwokata Frygicza i powiem tak, że on sonduje granice wolności. Może powiedzieć, że to może się nie podobać, to co robi, może być drastyczne, może urażać, ale fundamentem społeczeństwa demokratycznego jest wolność wypowiedzi. I teraz ci artyści, którzy robią takie rzeczy, jakby sondują, gdzie te, czy te ramy, czy te granice rzeczywiście...
Moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego, i elementem wolności jest też prawo do obrony dobrego imienia, tak? Jeśli ktoś chce moje dobre imię skalać, a to się na tym spektaklu dzieje, tam są... No nie chcę, nie wiemy, każdy, kto się tym zajmuje, wie mniej więcej, co tam można spotkać. I wydaje mi się, że w tej sytuacji minister kultury, który nie tylko występuje jako polityk, ale także występuje jako ten, który tworzy politykę kulturalną. Tak? To jest jakby element państwa demokratycznego, że wybrane władze tworzą politykę kulturalną. Ja jestem w stanie dlatego, nie wiem, no zrozumieć, że na przykład prezydenci miast chcą na szefów placówek kulturalnych takich, a nie innych ludzi na przykład, że ktoś chce taki, a nie inny program zrealizować. Ma do tego prawo i tutaj nie protestujemy. W sensie możemy mówić o regułach, możemy mówić o zasadach, ale nikt nie odbiera tym osobom praw do tworzenia polityki kulturalnej. Dlatego ja myślę, że argumentacja w tym przypadku ministra kultury, w której widzimy przede wszystkim odwołanie się do tego no, stylu narracji, który jest blasfemiczny, który obraża, ma w pełni prawo do tego, aby taką tację wycofać, i wydaje mi się, że jest to absolutnie uzasadnione. Wydaje mi się, że cenzura byłaby wtedy, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację hipotetyczną, że ktoś, jakiś prywatny biznesmen mający swój prywatny teatr, czy sponsorujący, jakiś sponsor, mecenas sztuki, zaprasza pana Frygicza, żeby u siebie taką sztukę zrobił. Cenzura byłaby wtedy, gdybyśmy nagle zakazali tego typu działań. To byłaby cenzura. Ale mamy prawo, nie zakazywać.
Może my po prostu demonizujemy. Może po prostu to nie jest polityka w sztuce, tylko to jest kwestia wyrażania wolnego światopoglądu artysty. Karolina, ostatnio Arteon przyznał nagrodę Natalii Rybce. Natalia Rybka wprost mówi, że w swoich obrazach, w swoim malarstwie mówi o Bogu, to jest jej światopogląd. Czy ona też nie uprawia w ten sposób polityki na przykład?
No w rozumieniu lewicowym pewnie nie tak, ale wiesz, różnica między ideologią a religią jest chyba zasadnicza, więc tutaj...
Dla jednych tak, dla innych nie.
No dobrze, wiesz, przyznaliśmy nagrodę Natalii Rybce, ale my jesteśmy prywatnym pismem, więc jakby wiesz, no...
Ja nie wnikam, ja tylko pytam, czy po prostu
bo
to...
Bo mówiliśmy
żebyśmy nie weszli tutaj w jakiś
zakamarek. To nie jest tak teraz, że sztuka nie powinna się zajmować problemami społecznymi. To nie jest tak, że sztuka nie powinna te ostrości ideologiczne pokazywać. To nie jest tak, że sztuka powinna nagle, no nie wiem, być w jakiejś grzecznej formule. Absolutnie nie. Chodzi tylko o to, że pewne granice języka, pewne granice przedstawiania spraw, przedstawiania tematu.
Rozumiem, one zostały naruszone.
Mamy prawo na to reagować.
Dobrze, ale może wróćmy jeszcze do wypowiedzi Ignaca, kuratora Malty, bo on jakby formułuje pewien problem współczesnej rzeczywistości, także polskiej, dlatego tutaj ten projekt Bałkany się pojawia, bo to nie chodzi o to, żeby o Bałkanach opowiadać, bardziej o, żeby te Bałkany i to, co się zdarzyło w latach 90., czyli rozpad Jugosławii, tak jakby wojna w byłej Jugosławii wywołana interesami narodowymi, nacjonalizmami, była pewną przestrogą. Ten kontekst jest przenoszony do współczesnej Polski. Goran Ignac mówi coś takiego, że jesteśmy właśnie w sytuacji takiej, gdzie wzrasta nacjonalizm, ksenofobia, przemoc w polskim społeczeństwie, on wyraźnie się do tego odnosi. Czyli może artysta powinien właśnie przed takimi procesami też przestrzegać?
Jeśli można. Wydaje mi się, że w ogóle na poziomie już tej diagnozy i tej paraleli mamy do czynienia albo z nieporozumieniem, albo z manipulacją, ponieważ kiedy weźmiemy sobie nawet najbardziej takie publicystyczne publikacje z zakresu historii byłej Jugosławii, państwa jugosłowiańskiego, widać, że tam problemem była sztucznie stworzone państwo, które zbierało narody, które były z sobą często w wielowiekowym konflikcie. I teraz proste takie przełożenie, że konflikt czy dramat w latach 90. w Jugosławii wystąpił dlatego, że tam nagle się pojawił nacjonalizm i przełożenie tego do Polski jest absolutnie wyrwaniem z kontekstu dwóch różnych rzeczywistości, już nie tylko politycznych, ale etnicznych, ale kulturowych, tak? Tam mamy dwa alfabety, tam mamy, czy trzy nawet, jak biorąc tam, znaczy dwa alfabety, dwa, ale mamy kilka języków, tak? Mamy kilka źródeł kultur często z sobą gdzieś sprzecznych. Mamy i muzułmanów, mamy katolików, mamy prawosławnych. No, to jest,
to jest różnica, który był absolutnie ale inny. Jeżeli znów odwołamy się do tej sfery artystycznej, problem narodowości, nacjonalizmu jest żywo dyskutowany i obecny w sztuce. W Warszawie trwa właśnie wystawa Późna Polskość. Pani Karolina Stasza, która jest dzisiaj z nami, opublikowała bardzo ciekawą recenzję tej wystawy, w której wskazuje na to, jak właśnie te kwestie są traktowane przez wszystkich, przez artystów, czy artystów głównego nurtu. Co z tej diagnozy wynika? Pani przyjrzała się bardzo dobrze tej wystawie i ma pani pewne krytyczne wnioski.
Tak, tak. A tutaj jeszcze a propos nacjonalizmu tylko, bo ja odkryłam właśnie przy okazji pisania tej recenzji o wystawie Późna Polskość, odkryłam jakiego typu nacjonalizm jest przez kuratorów czy inteligentów lewicowo-liberalnych do przyjęcia. Bo tam tej wystawie towarzyszy pokaz prac Stanisława Szukalskiego, projektów właściwie jego pomników, rzeźb i tak dalej. I tutaj w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Stach Szabłowski tłumaczy, opowiada o Szukalskim, opowiada o tym, że on był nacjonalistą, antysemitą
nawet. Tak, przypomnijmy, że to artysta tworzący w dwudziestoleciu międzywojennym, który stworzył rodzaj bardzo ciekawej sztuki odwołującej się do wątków prekolumbijskich, ale jednocześnie tematyka...
I słowiańskich,
tak, łącząc te źródła, ale z drugiej strony jakby też przedstawiał pewne współczesne treści, postaci, takie chociażby jest autorem projektu Józefa Piłsudskiego na przykład, tak, właśnie tak. W takiej manierze utrzymanej.
Ale dlaczego ten Szukalski jest dobrym bohaterem tej wystawy? Bo zastanawiałam się, dlaczego Szukalski, znaczy dlaczego on zaczyna tą wystawę? Tak trochę to jest, od czapy się wydawało. Natomiast znalazłam odpowiedź, tutaj cytuję, co mówi Stach Szabłowski. Szukalski to nacjonalista z tendencją do skrajnych poglądów, ale traktujący przedmiot swej miłości, polskość, jako konstrukcję otwartą, którą można zmieniać. I kiedy słyszy, że chrześcijaństwo jest nieusuwalnym elementem polskiej tożsamości, mówi, nie, jest odwrotnie. Chrześcijaństwo przesłania polskość. Więc wniosek mój jest taki,
Nie
jest problemem nacjonalizm, ani nawet antysemityzm i nic takiego radykalnego. Właściwie z tym wszystkim można byłoby negocjować i dealować można byłoby z tym. Ważne, że chrześcijaństwo jest tutaj negowane i jakby to jest tak myślę, że
to może rzeczywiście tutaj dotykamy zasadniczego problemu, to znaczy jakby sztuka polityczna w gruncie rzeczy walcząc z różnymi odniesieniami czy wartościami, które jakby pochodzą spoza tego obszaru społecznego czy demokratycznego, w pierwszym rzędzie walczą właśnie z tą instancją boską, czyli właśnie z chrześcijaństwem jako elementem kultury i z wpływem chrześcijaństwa na kulturę, na sztukę. Czy można taką diagnozę postawić? No tutaj ten spektakl Frilicza, który już to ustaliliśmy, jest spektaklem politycznym. To jakby tutaj można powiedzieć. I jednocześnie ma głębokie wątki antyklerykalne czy antychrześcijańskie.
Tak, oczywiście. I to jest jakby pewna, można by powiedzieć, jeśli już użyć tego sformułowania konfliktu, jest jakiś konflikt właśnie głęboki, aksjologiczny. To jest jednak, ja bym się bał być może głośno to nazwać, dlatego że bardzo rzadko który artysta jest w stanie expressis verbis w manifestie swoim taką linię sporu zarysować. Jednakże, no, gdybyśmy sobie przejrzeli chociażby szereg performance'ów, no, począwszy od lat 70. gdzieś tam Hermana Nietzsche'a, to co się działo gdzieś tam właśnie w Austrii poprzez sztukę krytyczną, sztukę zaangażowaną, to zobaczymy, że tam jest bardzo wiele elementów właśnie blasfemicznych i bardzo wiele elementów, które albo używają już nie tyle nawet jakichś figur antyklerykalnych, ale bezpośrednio odwołują się do symboli chrześcijaństwa, bardzo często właśnie traktując, czy też parafrazując te symbole w takim języku prześmiewczym, nawet nie zabawy, w takim języku prześmiewczym, no można to zinterpretować, że kto jest wrogiem? No wrogiem są chrześcijanie, albo wrogiem są ci, którzy nie podzielają tej prześmiewczości. Tylko znów, ja mam pytanie, jaka jest światotwórcza moc takiej sztuki, ponieważ kiedy my zdefiniujemy, kiedy my połączymy jakby te nurty, czyli sztukę jako zabawę, jako taki lekką falę taką popartową z jednej strony, a z drugiej strony płytką taką falę krytyczną, polityczną, to ja mam wrażenie, że ta sztuka, ona nie jest specjalnie nie tylko partnerem dla intelektualistów, ale ona także nie jest specjalnie interesująca dla widzów. I ja bym się zastanawiał, czy czasem nie jest tak, że pewien zwrot polityczny i to bardzo silne upolitycznienie współczesnej sztuki nie wynika z tego, że nastąpiła pewna autorefleksja w środowisku krytyków i w środowisku samych artystów, którzy rzeczywiście definiując ten stan, zdając sobie sprawę z tego, że zainteresowanie ich twórczością niknie, być może też niknie z tego powodu, że ona na poziomie jakimś takim warsztatowym być może nie sprzyja oczekiwaniom widowni, no zajmują się polityką po to, aby tą dziurę braku zainteresowania gdzieś zasklepić. Ja mam gdzieś na myśli tą instalację Maurizio Cattelana, gdzie w pięknym, muzealnym, klasycznym wnętrzu leży mumia człowieka w trumnie, co miałoby, zdaje się, symbolizować właśnie, że jedyne co, oglądając tą sztukę klasyczną, można się położyć w trumnie, no mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, że widz idzący do tej instalacji raczej widziałby, że ta trumna bardzo przeszkadza i ona jest tym, co reprezentuje już expressis verbis, tym, czym by to było, a to, co jest wokół, to, co niby miałoby nas uśmiercać, przeciwnie, jest właśnie światotwórczą jakąś inspiracją. I wydaje mi się, że to, że sztuka miałaby powrócić dzisiaj do metafizyki, to, że sztuka miałaby powrócić do fundamentalnych pytań, czym jest byt, czym są wartości, czym jest to, co się kierujemy, czym jest to, co tworzy nasz fundamentalny świat. Tych pytań nie znajduje dzisiaj w sztuce.
To może ja powiem tak. To jest problem. Pytania wypowiadamy w pewnym języku i ja tutaj przed programem, myśląc o tym, zrobiłem sobie taki podział właśnie słownika, którym mówimy o sztuce, według kategorii polityczna i niepolityczna. Jakby tak to próbowałem sobie podzielić i po stronie niepolityczne pojawiły się takie pojęcia jak na przykład natchnienie, talent, piękno, prawda, geniusz,
warsztat,
etos. Warsztat właśnie, tutaj miałem nad tym forma, technę, nad tym miałem problem, ale po drugiej stronie polityczne, parytet, strategie, awangarda, krytyczność, władza, zależny, niezależny i zastanawiam się, powiem od razu, jaka jest konkluzja tej mojej wypowiedzi. Po stronie politycznej miałem o wiele więcej pojęć. Tutaj jakby ten słownik krytyki współczesnej artystycznej, czy humanistyki mówiącej o sztuce, rzeczywiście jakby posługuje się językiem, który bardzo łatwo daje polityczne znaczenia wypowiadać. Czy w takim razie czy to jest znak pewnego przewartościowania? Czy to jest po prostu coś, co jakby zawłaszcza też nasze myślenie, jakby wbrew nam samym, tak? Że takie pojęcia właśnie jak natchnienie, talent, piękno, tych pojęć właściwie dzisiaj się na poważnie
tak,
nie używa.
Tak?
I obciachem jest je używać wręcz.
Tylko, że proszę zauważyć, że ktoś, kto na przykład wchodzi właśnie w takie kwestie, które tu pan redaktor wymienił, jak chociażby parytet, równość, to o wiele łatwiej jest się wyrazić niż na przykład sytuacji, gdy ktoś zaczyna iść w kierunku etosu czy prawdy, no bo to wymaga się jeszcze dodatkowej pracy intelektualnej, która sprzężona z tą pracą właśnie techniczną, artystyczną, warsztatową, powinna dać jakiś efekt. I to jest o wiele, wiele już trudniejsza robota. Żeby wiedzieć, czym jest prawda, no należałoby jednak zerknąć trochę do Platona, trochę do klasyków. Należałoby też trochę zerknąć też i do postmodernistów, którzy ją dekonstruują.
Tak, to jest trochę za prosta diagnoza, bo...
I to jest trudniejsze, myślę.
Wybitni badacze często, których wybitności, no jakby trudno ich wybitność kwestionować. Tacy na przykład jak profesor Piotr Piotrowski, historyk sztuki, który zmarł 2 lata temu, a rzeczywiście jakby ukształtował historię sztuki współczesną na Poznańskim Uniwersytecie. Bardzo wyraźnie właśnie to formułuje, że zresztą on jakby mówi wprost, że w humanistyce, powtarzając trochę jakby tą dewizę Iniasza, tylko na gruncie humanistyki, w humanistyce nie ma badań i tekstów niepolitycznych. Mhm. Mogą być one polityczne w mniej lub bardziej uświadomiony czy otwarty sposób, ale nie zmienia to faktu, że są, więc...
A Ale to jest rozmywanie pojęcia. Czy, to jest to, o czym mówiłam wcześniej.
To jest argument z autorytetu. Moim zdaniem argument z autorytetu...
To jest bardziej pytanie. Ja formułuję pytanie, czy
ty mówisz Piotrowski, ja powiem,
że Włodarczyk... Mamy o czymś innym do czynienia niż jakby ta kwestia jednak wybitności, czy jakby głębi umysłu, no bo...
To nie jest kwestia głębi. Ja myślę, że to jest kwestia pewnej metody pracy bardziej niż głębi umysłu. To znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że artysta jednak sięga do pewnych źródeł, sięga do pewnych pytań, sięga do jakichś też symboli toposów, które w kulturze funkcjonują, że je reinterpretuje, że je gdzieś oddaje. Widać to chociażby w jakiejś nowej fali sztuki sakralnej jest taki malarz dominikanin, który ma swoją grupę właśnie twórców, którzy poszukują nowych aspektów gdzieś w sztuce sakralnej. Teraz w Krakowie jest też wystawa bardzo ciekawego takiego malarstwa właśnie interpretującego ikonę i widać, że gdzieś te poszukiwania są. No nie wiem, M.M.R. Korupnika, tak, który gdzieś nawiązuje do sztuki bizantyjskiej. No mówię może o tym dziale prostszym, jakimś takim bardzo już bardziej takim zawężonym, nie prostszym, ale zawężonym, jakim jest gdzieś ta sztuka sakralna. Z różnych względów mnie to interesuje, ale wydaje mi się, że gdyby przejść do sztuki niesakralnej, to i tam można by znaleźć twórców, których te zagadnienia i te fundamentalne pytania i właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, eksplorowanie tych pojęć, tak? Poszukiwanie interpretacyjnej, jakichś nowych interpretacyjnych ścieżek dla tych pojęć jest ważne. I coś tam otwieram. Myślę, że
Nabrałam pewnej nadziei.
Z Wartachowskim gdzieś na przykład.
Tu możemy na kolejną audycję.
Niestety już musimy kończyć. Czy optymistycznie można założyć, że mimo tego, że obecnie często sztuka podporządkowana dyktaturze jakiejś ideologii, to swoje najintymniejsze strony związane z jakąś estetyką, etyką, zawsze będą w sztuce w pewnym sensie niezależne?
One są, wystarczy naprawdę wystawić głowę poza obieg instytucjonalny i mamy z taką sztuką do czynienia, która jest refleksyjna, gdzie mamy do czynienia z formą i warsztatem, talentem.
Dziękuję, to chciałam usłyszeć. Zapraszamy Państwa za tydzień do Arsenału Kultury po 19:00.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Arsenał Kultury. Autopromocja. Arsenał Kultury.
Krystyna Różańska-Gorgolewska wraz z Piotrem Bernatowiczem zapraszamy do kolejnego Arsenału Kultury. Tym razem będziemy rozmawiać o tym, czy każda sztuka jest polityczna, czy możliwy jest w kulturze dystans od polityki, jak sama kategoria polityczności ma się do kultury. Zapraszam dzisiaj po 19:00.
Arsenał Kultury.